Apostoł Święty Paweł, pisząc list do Tymoteusza, drugi list, to w trzecim rozdziale, a pierwszym wersecie zapisuje takie bardzo ważne słowa, które rozwija w następnych wersetach. A ten trzeci rozdział zaczyna się słowami: a to wiedz, iż w ostateczne dni nastaną czasy trudne. Temat ten nazwałem nastały czasy trudne. Na samym wstępie chciałbym tutaj zwrócić uwagę na to, że to, o czym będę starał się mówić, proszę nie traktować tego jako jakiekolwiek wypominanie, chęć poniżenia czyjejkolwiek wartości. Braterstwo ocenią sami, czy to, o czym będziemy się teraz, nad czym będziemy się teraz zastanawiać, jest tylko przypomnieniem tego, co pisał apostoł Święty Paweł? Czy jest to zwrócenie uwagi na pewne niebezpieczeństwa, z jakimi przychodzi nam się borykać w dzisiejszych czasach? Czy może jest to już bicie na alarm? Ale tak jak wspomniałem, nie mam najmniejszego zamiaru zadać nikomu bólu tym, o czym chciałbym powiedzieć. Spróbujmy przez chwilę przeanalizować te słowa, które napisał apostoł Święty Paweł właśnie do Tymoteusza. Ktoś może zapytać, jak to jest możliwe, że teraz czas, w którym przyszło nam żyć, określamy pojęciem czasy trudne. Czy obecne czasy w porównaniu z minionymi nie są czasami szczególnie korzystnymi dla pomyślności Kościoła? Był przecież czas, że ogień, miecz i krzyż były systematycznie używane do zwalczania prawdziwych naśladowców Chrystusa. Był czas, kiedy Biblia była księgą zakazaną i kiedy więzienie, tortury i śmierć były nagrodą za pilne studiowanie Słowa Bożego. A teraz? Teraz mamy konstytucyjnie zapewnione prawo, konstytucyjnie zagwarantowaną wolność słowa i wyznania. A my teraz mówimy o czasach trudnych? Nigdy wcześniej w historii Kościoła nie było takich przywilejów i błogosławieństw, takiego wzrostu umiejętności i ogólnej inteligencji, takiej łatwości dostępu do Słowa Bożego, do podręczników pomagających nam zrozumieć to, co jest w Piśmie Świętym zapisane. A my tutaj mówimy o czasach trudnych. W tym wszystkim jednak jest coś bardzo istotne. Otóż razem z tymi korzyściami, z tymi błogosławieństwami i z tymi możliwościami rozważania nad Słowem Świętym powstaje pewne niebezpieczeństwo. Możemy napotkać pewne sidła. Sidła dotyczące naszego życia, naszych ziemskich dóbr. Chociaż będąc szczerymi naśladowcami naszego Pana, to i to nie powinno być zbyt groźne dla nas, bo mamy przecież świadomość, że nasza ojczyzna jest tam, gdzie nasze niedoskonałe ciała nie będą nam do niczego potrzebne. Mamy jednak świadomość odpowiedzialności za nasze ciała, za nasze życie. A naszym celem nie jest zadowalanie we wszystkim właśnie naszego ciała i uleganie mu w każdej dziedzinie naszego życia. Ale największe niebezpieczeństwo obecnych czasów grozi duchowej naturze, czyli nowemu stworzeniu, mającemu rozwijać się w naszych niedoskonałych ciałach. Nie jest to łatwo zauważyć. Obecny wpływ złego jest zarazem bardzo subtelny, ale i bardzo czynny w staraniu, aby zubożyć i zgasić duchowe życie. Nasz przeciwnik bardzo stara się, żeby tak po cichutku, ale bardzo skutecznie podważyć najważniejsze zasady chrześcijaństwa i tym sposobem obalić fundament wiary. Szatan nastawiony jest na to, aby mamić, usidlać. I to tak sprytnie, że gdyby ktoś na moment tylko przestał być czujnym, szatan natychmiast z tego skorzysta, aby zrobić swoje. Pan Bóg pozwala na te sidła, dlatego że tylko ci, którzy są prawdziwie wiernymi, zawsze będą czuwać i będą się liczyli jako godni uniknięcia tego złego. W Ewangelii według świętego Łukasza w 21 rozdziale, a 36 wersecie czytamy: przetoż czujcie, modląc się na każdy dzień, abyście byli godni ujść tego wszystkiego, co się dziać ma i stanąć przed Synem Człowieczym. Czuwajcie i módlcie się, żeby nie dać się zaskoczyć, żeby nie dać się omamić i okazać się wiernym naśladowcą Chrystusa. A apostoł Paweł ostrzega Kościół nie tylko przed tym, że te niebezpieczeństwa, te doświadczenia na pewno przyjdą, ale ostrzega również o sposobie ich zbliżania się. Również w Księdze Dziejów Apostolskich w 20 rozdziale, 29, 30 werset czytamy: Bądź ja to wiem, że po odejściu moim wnijdą między was wilcy okrutni, którzy trzodzie folgować nie będą, a z was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby za sobą pociągnęli uczniów. Powrócimy za chwilę do tego wersetu, bo również w nim mamy zapisane cenne informacje dotyczące grożącego niebezpieczeństwa. Jak pamiętamy z historii apostoła świętego Pawła, on bardzo często miał do czynienia z różnymi niebezpieczeństwami. Często był na niebezpieczeństwo narażony. Ze strony fałszywych braci, od Żydów, od zbójców, na morzu, w podróży. Pamiętamy słowa wspomniane w drugim liście do Koryntian w 11 rozdziale, a 26 wersecie. Pokazuje jednak, że od tych fałszywych braci, którzy pobłądzili od prawdy, zeszli z drogi prawdy i stali się nauczycielami fałszywych nauk, przyjdą na Kościół największe doświadczenia i doświadczenia właśnie w tym czasie, kiedy przyszło nam żyć. W drugim liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale, Od 16 do 19 wersetu czytamy. Unikaj zaś światowej gadaniny, albowiem uprawiający ją coraz bardziej będą się zbliżać ku bezbożności, a ich nauka jak gangrena będzie się szerzyć wokoło. Do nich należą Hymenajus i Filetos, którzy odpadli od prawdy, mówiąc, że zmartwychwstanie już nastąpiło i wywracają wiarę niektórych. A przecież trwa mocny fundament Boży, taką oto mając pieczęć, poznał Pan tych, którzy są Jego, oraz niechaj odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. W ten sposób te słowa oddaje tłumaczenie Biblii Tysiąclecia. Czytając dalej ten fragment za tematowym wersetem, mamy podany opis pewnych ludzi, abyśmy mogli ich rozpoznać, a kiedy zauważymy pewne niebezpieczeństwo, aby umieć się ochronić. Święty Paweł opisuje ich dosyć szczegółowo. Od 2 wersetu do 7, właśnie w tym 3 rozdziale 2 listu czytamy. Albowiem będą ludzie sami siebie miłujący, łakomi, chlubni, pyszni, bluźniercy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, niepobożni, bez przyrodzonej miłości, przymierza nietrzymający, potwarcy, niepowściągliwi, nieskromni, dobrych niemiłujący, zdrajcy, skwapliwi, nadęci, rozkoszy raczej miłujący niż miłujący Boga, którzy mają kształt pobożności, ale się w skutku jej zaparli. I tych się chroń. Albowiem z tych są ci, którzy się wrywają w domy i pojmane wiodą niewiastki grzechami obciążone, które uwodzą rozmaite pożądliwości, które się zawsze uczą, a nigdy do znajomości prawdy przyjść nie mogą. Czytając ten opis, nie możemy sobie wręcz wyobrazić tak wielkiej obłudy, fałszu i nikczemności. Ale coś musi w tym być, skoro tłumacze użyli tak mocnych słów. Nie są to słowa napisane na próżno. Wierny sługa w artykule z 1891 roku nieco łagodzi to tłumaczenie. Tak na przykład greckie słowo przetłumaczone tutaj jako bluźniercy w 3 wersecie po grecku brzmi blasfemos i określa kogoś, kto czyni krzywdę innym swoją mową lub oszczercem. Biorąc teraz pod uwagę tylko sam wyraz i pomijając wyżej przytoczony tekst, nie wiedzielibyśmy w tym przypadku, to szkodliwe mówienie graniczy z bluźnierstwem. Nie wiedzielibyśmy, czy w tym przypadku szkodliwe mówienie graniczy z bluźnierstwem, czy też nie. Lecz powyższy tekst to zawiera. Gdy popatrzymy na wyrażenie mówiące, że tacy mają kształt pobożności, lecz brak jej prawdziwej mocy, musimy stąd wnioskować, że sformułowanie to odnosi się raczej do łagodniejszych i bardziej subtelnych sposobów mówienia źle, które byłyby zgodne z obłudną pobożnością. Następne wersety, również tłumaczone z języka greckiego, Bert Russell jakby łagodniej tłumaczy. Tłumacze z kolei przełożyli to odrobinę inaczej na język polski. I według opinii, według zdania wiernego sługi, to po tej weryfikacji słowa apostoła powinny brzmieć w ten sposób. Albowiem będą ludzie sami siebie miłujący, samolubni, łakomi, chlubni, pyszni, źle mówiący, nie tych samych myśli, co byli ich przodkowie, to jest wynalazcy nowych nauk, niewdzięczni, niegrzeczni, nieprzebłagani, potwarcy, bez władzy panowania nad sobą, ordynarni, żywiący nieprzyjaźń ku dobrym, rozkoszy raczej miłujący niż miłujący Boga. To jest przekładają swoją wolę lub przyjemności ponad wolę Boga, którzy mają kształt pobożności, ale się skutku jej zaparli, które się zawsze uczą, lecz do znajomości prawdy przyjść nie mogą. Tyle analizy tego tłumaczenia. Powróćmy więc do tego fragmentu z Księgi Dziejów Apostolskich. Słowa z was samych, to znaczy z waszego grona, spośród tych, których dotychczas uważaliście za swoich braci w Chrystusie, powstaną tacy, którzy będą uczyli nieprawdy. Powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne. To znaczy jacy? Ano tacy, którzy przekręcają prawdę. Ktoś zapyta, jak to możliwe, jeżeli ktoś raz otrzymał prawdę, otrzymał zrozumienie, to dlaczego miałby pragnąć potem ją przekręcać? Niestety jest to możliwe i kiedy głębiej się nad tym zastanowimy, to jesteśmy w stanie to zauważyć właśnie w dzisiejszym czasie. Apostoł odpowiada na to, że ich celem jest to, żeby pociągnąć za sobą uczniów. Ale żeby tego dokonać, zachowują pozór pobożności, lecz tak naprawdę to chodzi o coś innego. Aby być bardziej popularnym, lubianym, mieć większe efekty pracy. Również i dzisiaj. Spotykamy się z pewnymi nowościami, które tak naprawdę nie powodują zbudowania, nie przymnażają chwały Panu Bogu, ale za to powodują zgorszenie, rozdwojenie i wstyd. Czy zatem nie są to prorocze słowa? Czy rzeczywiście nie mamy do czynienia z kimś podobnym do nieprzyjaciół prawdy i Kościoła? Na pewno te słowa nie były podane po to, żeby nas postraszyć lub przepowiadać jakieś niepewne wydarzenia. Mamy świadomość, że trudne czasy przyszły, a przepowiedziane trudności i niebezpieczeństwa krążą wokół nas. Pozostaje jednak pytanie, czy dlatego, że żyjemy w takim czasie, a nie innym, to mamy przyzwolenie na to, żeby tak po prostu nie robić nic. Właśnie dlatego, że mamy taki czas. Czy możemy nie reagować na zło, które się wkrada i tłumaczyć się tym, że nic nie możemy zrobić, bo właśnie takie czasy nastały i o tym pisze Pismo Święte? To skoro widzimy, że dzieje się coś niedobrego, to odczytujemy to jako sygnał czasu i to tak ma być, bo tak mówi Pismo Święte, to nie reagujmy na to, bo to tak miało być. Jak więc mamy się ustosunkować do nauk, które nie są zgodne z nauką Pisma Świętego? Apostoł Święty Paweł podaje nam dosyć wyraźne wskazówki, jak należy to zrobić. W liście do Efezjan, w piątym rozdziale, od 6 do 11 wersetu czytamy: Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowami, albowiem dla tych rzeczy przychodzi gniew Boży na synów opornych. Nie bądźcie wtedy uczestnikami ich, albowiemście byli niekiedy ciemnością, aleście teraz światłością w Panu. Chodźcież jako dziadki światłości, bo owoc ducha zależy od wszelakiej dobrotliwości i sprawiedliwości w prawdzie. Obierając to, co by się podobało Panu, a nie spółkujcie z uczynkami niepożytecznymi ciemności, ale raczej je strofujcie. Nie możemy obojętnie przechodzić obok tego, co widzimy, że nie należy do zdrowej nauki. Święty Jan apostoł dodaje jeszcze bardziej dobitnie, pomimo to, że z charakteru jest opisywany jako człowiek wybitnie miłujący. W drugim swoim liście, w pierwszym rozdziale od 9 do 11 wersetu czytamy: Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna. Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. Kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach. Bardzo mocne słowa. Gdybyśmy więc nie reagowali na nieprawdziwą naukę głoszoną przez niektórych, stalibyśmy się współwinnymi wpuszczania błędu do czystej nauki Słowa Bożego. A co za tym idzie? Ci nienapominani poczują się bardziej pewni siebie i tym bardziej będą lekceważąco podchodzić do prawdy i braci. A tak, kiedy w porę zostaną napomnieni, ale z miłością, nie dlatego, żeby wytknąć im ich błąd, nie dlatego, żeby kogokolwiek poniżyć, ale napomnieni z wielką braterską miłością w celu zawrócenia z błędnej drogi, istnieje szansa naprawienia kogoś takiego. I ten ktoś nie będzie dalej brnął w swoim błędzie. Następne wersety czytamy. 13, 14 werset 3 rozdziału 2 listu do Tymoteusza. Tymczasem ludzie źli i zwodziciele będą się dalej posuwać ku temu, co gorsze, błądząc i innych w błąd wprowadzając. Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci zawierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pismo Święte. Przyjdzie jednak czas, że ci, którzy tkwią w swoim błędzie, nie postąpią dalej, bo ten błąd będzie jawny wszystkim. Apostoł Święty Paweł wcześniej również zwraca uwagę młodemu Tymoteuszowi ze względu na zaufanie, jakim go darzył, jako nauczyciela boskiej prawdy. Aleś ty doszedł do nauki mojej, sposobu żywota mego, przedsięwzięcia wiary, nieskwapliwości, miłości i cierpliwości, prześladowania i ucierpienia, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonii i w Listrzech. Jakiem prześladowania podejmował, a ze wszystkich wyrwał mnie Pan. Zamiast wyrabiać w sobie ducha wdzięczności i współdziałania, możemy zauważyć, że wytworzył się w niektórych sercach duch zarozumiałości i ambicji. Ktoś, kto próbuje przekręcać Słowo Boże, pokazuje się na zewnątrz jako bardzo pilny badacz Słowa Bożego i takim jest. Ale i również o tym wspomina apostoł święty Paweł. I takimi są, lecz nigdy nie mogą przyjść do znajomości prawdy. Ktoś taki ciągle czegoś szuka. Ciągle goni za jakimiś nowościami, za czymś nowym. Chce dokonać jakiegoś nowego życiowego odkrycia w tym, co dzięki boskiemu błogosławieństwu większość naśladowców Chrystusa już rozumie. Apostoł Paweł porównuje takich ludzi do czarowników czy też magów egipskich z czasów Mojżesza. Jak czytamy w 8 wersecie, a jako Janes i Jambres sprzeciwiali się Mojżeszowi, tak i ci sprzeciwiają się prawdzie, ludzie rozumu skażonego, odrzuceni z strony wiary. Tamci czarownicy sprzeciwiali się temu, co czynił Mojżesz, czyniąc podobne rzeczy jak on. Po to, aby zatwardzić serce Faraona i zasiać zamęt w narodzie izraelskim. Że Mojżesz wcale nie jest taki silny. Że Mojżesz wcale nie musi być wysłannikiem Bożym. W następstwie szerzenia tych zwodniczych nauk możemy wyłonić kogoś, kto jest odzwierciedleniem słowa apostoła świętego Pawła z 4 rozdziału 2 listu do Tymoteusza, 3 i 4 werset. Albowiem przyjdzie czas, gdy zdrowej nauki nie cierpią, ale według swoich pożądliwości zgromadzą sobie sami nauczycieli, mając świerzbiące uszy, a odwrócą uszy od prawdy, a ku baśniom je obrócą. Słowa nauki Pisma Świętego, czy do wszystkich trafiają jednakowo? Ale kochani braterstwo, tak naprawdę nie jest to powód do zgorszenia. Ale jest to sygnał do wzmożenia naszej czujności, wypracowania większej miłości do braci i rozwijania pokory w naszych sercach. Pismo Święte przekazuje nam te piękne, prorocze słowa nie po to, aby nas straszyć, ale przygotować do skutecznej obrony przed złem. Do obrony przed złem, które nam towarzyszy na co dzień w naszym chrześcijańskim życiu. Skorzystając z ostrzeżenia Pisma Świętego, możemy przygotować odpowiednią ilość tych kamyków ze strumienia, aby móc skutecznie się bronić. Kiedy mamy świadomość, że nauka Słowa Bożego jest nauką prawdziwą, a umiejętne studiowanie jej prowadzi nas do lepszej znajomości i świadomości tego, co Ojciec Niebieski starał nam się przekazać, to zdecydowanie łatwiej będzie nam walczyć z tym złem, które nas otacza. Naszym zadaniem ma być budowanie się w Kościół, ale w wierze popartej dobrymi uczynkami. Nasza wiara ma być prawdziwa i jasna, oparta na nauce Słowa Bożego, a nie będąca wytworem ludzkich domysłów. Bo Słowo Boże jest pewne i nie ma w nim żadnego matactwa ani zaćmienia. Postępujmy więc, kochani braterstwo, dalej według wskazówek apostoła Pawła, abyśmy mogli odróżnić dobro od tego, co jest złe. Ale żeby to było możliwe, to zwróćmy naszą uwagę na jeszcze inny cytat Tyle, że z pierwszego listu do Tymoteusza, z 4 rozdziału, wersety od 9 do 13. Prawdziwa to mowa i warta chętnego przyjęcia. Gdyż trudzimy się i walczymy dlatego, że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. To głoś i tego nauczaj. Niech cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania i nauki. Cóż więc, kochani braterstwo, powinniśmy czytać? Czego powinniśmy się uczyć? W jaki sposób napominać i o czym rozmyślać? Jestem przekonany, że apostoł Paweł na pewno nie zachęcał młodego Tymoteusza do czytania czegokolwiek, co podejdzie mu pod ręce. Ale na pewno zachęcał go do studiowania Ewangelii i proroctw dostępnych w tamtym czasie, kiedy żył. Wszyscy chyba słyszeliśmy to powiedzenie, by nie czytać książek dobrych, ale tylko te najlepsze. Cóż więc, mamy lepszego od tej świętej księgi i podręczników, które pomagają nam w lepszym zrozumieniu tego, co jest w tej świętej księdze zawarte. Umiłowanie czytania jest tym pięknym przymiotem, który powinniśmy rozwijać. A wtedy przyjdzie poznanie. Łatwiej będzie nam zrozumieć to, co tam jest zapisane. Ale kiedy będziemy czytać Pismo Święte dlatego, że chcemy coś zrozumieć, a nie dlatego, że tak wypada, albo nie dlatego, że ktoś nam kazał, to musi wypływać z naszego serca, z naszego wnętrza. Chęci wchłaniania wiedzy Słowa Bożego. Napominanie jest również wielkim przywilejem, ale zarazem wielką odpowiedzialnością. A to dlatego, że napominanie to jest naprawdę wielka sztuka. Kiedy napominamy, to nie dla próżnej chwały, nie dlatego, żeby moje było na wierzchu, ale dlatego, że tak jest napisane w Słowie Bożym. I nie po to, jak już wspominałem, żeby kogoś poniżyć czy obniżyć jego wartość, ale po to, aby zawrócić go z błędnej drogi pełni braterskiej miłości. Należy się dobrze zastanowić, czy z mojego napominania może wyniknąć błogosławieństwo. Czy jednak lepiej, żeby wziął się za to ktoś inny, pełniejszy miłości, pełniejszy mądrości i pełniejszy łagodności, aby zwrócić wyłącznie uwagę na problem, a nie na osobę błądzącego. Chwilami może jednak to napominanie rzeczywiście warto byłoby zostawić komuś innemu. Pilnowanie nauki. To również sprowadza się do pogłębiania naszej wiedzy i dbania o to, aby żadne ludzkie wymysły nie były w stanie zastąpić zdrowej nauki, tej zdrowej nauki, o której również wspomina apostoł święty Paweł, tyle że w liście do Tytusa w 2 rozdziale, a 1 wersecie. A ty mów, co należy na zdrową naukę. Musimy mieć świadomość, że Słowo Boże jest w stanie zmiękczyć nawet najtwardsze serce. Dlaczego? Dlatego, że słowo to pochodzi z ust Stworzyciela nieba i ziemi i wszystkiego, co na nich jest. W księdze proroka Izajasza czytamy bardzo wyraźnie w 55 rozdziale 11 wersecie. Tak ci będzie słowo moje, które wynijdzie z ust moich, nie wróci się do mnie próżno, ale uczyni to, co mi się podoba i poszczęści mu się w tym, na co je poślę. Tak więc Słowo Boże próżno się nie wraca. Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czegoś ci powierzono, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. Apostoł Paweł wiedział i był absolutnie pewny tego, że Pismo Święte, na które zawsze wskazywał, jest naprawdę bardzo mocne. Wersety 16 i 17. Jest zdolne uczynić nas mądrymi ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie, i że wszystko Pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne ku chwale, ku strofowaniu, ku naprawie, ku ćwiczeniu, które jest w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, ku wszelkiej sprawie dobrej, dostatecznie wyćwiczony. Miejmy, kochani braterstwo, świadomość, że prawda, z którą mieliśmy przywilej się spotkać na drodze naszego życia, jest Bożym poselstwem. A tego poselstwa w żadnym wypadku nie wolno nam zlekceważyć. Nie wolno nam go przeinaczać dla własnej wygody, bo i o to wcześniej czy później Pan Bóg się upomni. Trzymajmy się więc silnie tego, czego nauczyliśmy się odnośnie na przykład boskiego planu zbawienia, woli Bożej w stosunku do nas, naszego przywileju, doceńmy to, że mieliśmy możliwość przybliżenia się do Pana Boga. Tak jak wspominałem, ta drogocenna prawda jest boskim darem, boskim poselstwem do nas. Najmądrzejszy człowiek na świecie nie byłby w stanie wymyślić ani zrealizować tak wielkiego dzieła zbawienia. Pan Bóg objawił nam to przez swojego Ducha, przez wiarę w Jego Słowo i uczynił to w czasie, który uznał jako najbardziej stosowny. Czas nam bardzo szybko ucieka. A chciałbym przeczytać jeszcze jeden komentarz wiernego sługi. Komentarz dotyczący właśnie tego krótkiego fragmentu listu apostoła świętego Pawła do Tymoteusza. Badaj Słowo Boże i zobacz sam, i nie bądź niewiernym, ale wiernym. Nie przyszło to do ciebie jak wynik próżnych wymysłów, snów lub niepewnych widzeń, lecz przyszło z upoważnienia boskiego, najświętszego i nieomylnego słowa. To prawda, że jest to niemal zbyt dobre i zbyt wielkie, by uwierzyć, lecz czyż nie jest takie samo, jakim jest nasz Bóg? Czy to właśnie nie ilustruje szerokości Jego wielkości myśli, rozległości Jego nieograniczonej mądrości, potęgi i głębokości, Jego miłości i łaski? Trwaj więc w tych rzeczach, których się nauczyłeś, i w tym, co ci powierzono, które sprawdziłeś sam przez Pismo Święte. I nie bądź jak ci, którzy odwracają swe uszy od prawdy, obracając je ku baśniom. Obserwuj tych, którzy mają wprawdzie kształt pobożności, lecz przez swe nauki zapierają się jej prawdziwego skutku. Chroń się ich i nie miej społeczności z uczynkami ciemności, ale raczej je strofuj. Nie możemy służyć dwóm panom. Nie możemy jednocześnie trzymać się prawdy i błędu, ani też nie możemy utrzymać przyjaźni z Bogiem i obrońcami błędu. Kto jest po stronie pańskiej, niech ten prawdziwie stanie pod sztandarem Pana. Tak jak armia Gedeona musi być wypróbowana i doświadczana, tak długo, aż pozostaną tylko wierni, szczerzy, dzielni i mężni żołnierze. I chociaż ich liczba będzie mała, będzie im dany wieniec zwycięstwa w czasie, gdy prawda i sprawiedliwość ostatecznie zwyciężą. Słowa wspomniane przez apostoła świętego Pawła nie tylko są napomnieniem, nie tylko są ostrzeżeniem, ale są ważną lekcją dla nas, abyśmy mogli w porę zauważyć zbliżające się niebezpieczeństwo. A kiedy będziemy w ten sposób podchodzić do naszego chrześcijańskiego życia, otrzymamy boskie błogosławieństwo. A w liście do Filipian, w 4 rozdziale, od 7 do 9 wersetu czytamy: a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przyjęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Amen.